Dzień dobry, Paweł Sadowski, Goldman Sachs, TFI. W naszych podcastach mówimy o tym, co dzieje się na rynkach finansowych i jaki ma to wpływ na inwestycje, w tym na fundusze z naszej oferty. Dlatego to jest informacja reklamowa. Szczegóły na końcu materiału. Zapraszam na flash rynkowy. We wstępie styczniowego nagrania wspominałem m.in. o tym, że poprzedni rok był wyjątkowo dobry dla inwestorów. Zarobić dały bowiem zarówno akcje, jak i obligacje. Zyski przyniosły także niektóre surowce. To oczywiście znalazło odzwierciedlenie w wynikach funduszy inwestycyjnych, które już dawno nie były tak dobre. Patrząc na zachowanie krajowego rynku funduszy inwestycyjnych z perspektywy 2 miesięcy bieżącego roku, to trudno zaprzeczyć, że ten zeszłoroczny pozytywny trend, zarówno pod względem osiąganych wyników oraz napływu aktywów, jest kontynuowany w 2024 roku. Cytując portal analizy.pl, to trwa dobra passa w branży TFI. W lutym aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych wzrosły aż o 6,6 miliarda złotych i na koniec miesiąca sięgnęły 332 miliardów złotych, bijąc tym samym nowy historyczny rekord. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, wzrost aktywów to efekt wysokich napływów nowych środków oraz dodatnich wyników zarządzania. W lutym na światowych rynkach akcji koniunktura dopisywała. Hossa po styczniowej korekcie powróciła też na GPW. W efekcie niemal 90% funduszy inwestycyjnych wypracowało w ubiegłym miesiącu zyski. Szacujemy, że wyniki zarządzania powiększyły w lutym stan aktywów krajowych funduszy łącznie o około 3,5 miliarda złotych. Na sile przybrały też napływy. W ubiegłym miesiącu fundusze inwestycyjne pozyskały łącznie ponad 4,5 miliarda złotych nowego kapitału, z czego aż 4,1 miliarda złotych trafiło do funduszy detalicznych. Numerem 1 pod względem napływów pozostają fundusze dłużne, choć skala napływu była nieco niższa niż w styczniu. 3,7 miliarda złotych w lutym versus 4,2 miliarda złotych w styczniu. Natomiast pozytywnym zaskoczeniem w lutowych napływach było drugie miejsce funduszy akcyjnych, które po 2 słabych miesiącach pozyskały 116 milionów złotych. Kapitał płynął przede wszystkim do funduszy akcji polskich. Jeżeli chodzi o grupę funduszy akcji zagranicznych, to zakończyła ona miesiąc z lekką przewagą umorzeń. Znalazły się jednak wśród niej produkty, które odnotowały napływy. Chodzi o fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych oraz o fundusze akcji, gdzie dominującym regionem geograficznym inwestycji jest Japonia. Zmieniając temat, ale pozostając jeszcze przez chwilę przy kraju kwitnącej wiśni, to chciałbym wspomnieć o potencjale tamtejszego rynku kapitałowego. Wielu inwestorów zastanawia się obecnie nad tym, czy rajd japońskiej giełdy ma odpowiednie fundamenty i przestrzeń do dalszej kontynuacji. Dla przypomnienia, to 22 lutego bieżącego roku główny indeks tokijskiej giełdy ustanowił nowy, najwyższy poziom w historii. W tej informacji nie byłoby pewnie nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, że na nowe szczyty trzeba było czekać aż 34 lata. Według analityków Goldman Sachs Research, to japońskie akcje po przekroczeniu tych historycznych poziomów są gotowe do dalszego wzrostu. Dlaczego? Na tamtejszym rynku zachodzą dwie ważne zmiany strukturalne. Po pierwsze, kraj przechodzi na gospodarkę inflacyjną po latach deflacji, a po drugie, zakorzeniają się reformy ładu korporacyjnego. W poprzednim podcaście wspominał m.in. o nich Wojtek Kiermacz. Perspektywy dla zysków japońskich spółek poprawiają się po pozytywnym zaskoczeniu wynikami za trzeci kwartał i po tym, jak japońskie firmy korzystają z silnej gospodarki USA oraz słabego jena. Nasi strategzy przewidują skumulowany wzrost zysku na akcje o 32% w ciągu najbliższych 3 lat. Oczywiście jest to uzależnione od dalszej kontynuacji poprawy w globalnym cyklu produkcyjnym. Pozostając przy inwestorskich dylematach dotyczących możliwości dalszego kontynuowania wzrostów na rynkach akcji, to przeniosę się teraz na amerykański parkiet. Tu z kolei inwestorów niepokoi nie tylko sam poziom wycen akcji, ale także koncentracja rynku, która wzrosła do najwyższego poziomu od wielu dekad. Dla przypomnienia, to 10 największych amerykańskich spółek odpowiada obecnie za 33% kapitalizacji rynkowej indeksu S&P i 25% zysków tegoż wskaźnika. Wspomniana koncentracja przyczyniła się do osiągnięcia wyjątkowo wysokich stóp zwrotu z amerykańskiego rynku akcji. W ciągu ostatnich 5 lat indeks S&P wygenerował roczną całkowitą stopę zwrotu w wysokości 16% w porównaniu z 30-letnią średnią roczną wynoszącą 10%. 10 największych spółek odpowiada za ponad 1/3 stopy zwrotu z indeksu w każdym z tych 5 lat. Oczywiście ta historia wyników cieszy inwestorów, natomiast już sam stopień koncentracji kapitalizacji rynkowej niepokoi. Zwłaszcza, że jest aktualnie wyższy niż szczyt osiągnięty w którymkolwiek z epizodów z 2000 i z 1973 roku. Warto jednak zauważyć, że w porównaniu ze szczytem bańki technologicznej, to największe spółki mają dziś znacznie niższe mnożniki wskaźnika cena-zysk. Natomiast aktualne wyceny 10 liderów pod względem kapitalizacji są na podobnym poziomie do wycen ich odpowiedników z 1973 roku. Z drugiej jednak strony, to dzisiejsze giełdowe czempiony mają na ogół wyższe marże i zwroty z kapitału własnego niż największe spółki z lat 70. czy 2000. To, na co warto zwrócić także uwagę w kontekście czynników mogących mieć pozytywne przełożenie na podtrzymanie wzrostów amerykańskich indeksów, to prognozy dotyczące skupu akcji własnych. Dla przypomnienia, to skup akcji spółek z indeksu S&P spadł o 14% w 2023 roku, co stanowi drugi co do wielkości roczny spadek od czasu globalnego kryzysu finansowego. Zrealizowane wykupy akcji własnych wyniosły łącznie 815 miliardów dolarów za cały rok. Brak wzrostu zysków, wysoki koszt kapitału i podwyższona niepewność makroekonomiczna były głównymi przyczynami spadku. Jeżeli chodzi o nasze prognozy, to widzimy przestrzeń do wzrostu poziomu wykupu akcji własnych, zarówno w bieżącym oraz przyszłym roku. Solidny wzrost zysków będzie głównym czynnikiem sprzyjającym wykupom akcji, podczas gdy podwyższone wyceny i niepewność polityczna będą przeszkodą. Spodziewamy się, że wzrost wykupu akcji własnych w 2024 roku będzie napędzany głównie przez akcje spółek technologicznych o dużej kapitalizacji. Ten segment rynku powinien być beneficjentem poprawiającego się środowiska wzrostu gospodarczego, co powinno przełożyć się na wyższe niż wcześniej oczekiwano marże i zyski. Również poprawa sytuacji makroekonomicznej od zeszłorocznej jesieni, np. spadek rentowności obligacji skarbowych, powinien wspierać wzrost skupu akcji własnych. To tyle na dzisiaj i do usłyszenia. Ten podcast przygotowało Goldman Sachs, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Upowszechniamy go w celach informacyjnych, ale również reklamy lub promocji świadczonych przez nas usług. Posiadamy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności. Podcasty tworzymy dokładając najwyższej staranności. Zawieramy w nich nasze opinie i oceny, które są wyrazem wiedzy popartej informacjami ze źródeł wewnętrznych lub zewnętrznych, uznanych przez nas za kompetentne i wiarygodne. Jednak nie gwarantujemy, że są one wyczerpujące i w pełni odzwierciedlają stan faktyczny. Dlatego nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku wszelkich decyzji podjętych na podstawie wysłuchanych informacji. Nasze podcasty nie stanowią oferty, doradztwa inwestycyjnego ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych i nie zwalniają słuchaczy z konieczności dokonania własnej oceny. Podcasty nie mogą stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Inwestycje w fundusze inwestycyjne zarządzane przez Goldman Sachs TFI są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnicy muszą liczyć się z istnieniem możliwości utraty części zainwestowanych środków. Gdy mówimy o stopach zwrotu, to odnosimy się do wyników historycznych jednostki uczestnictwa kategorii A funduszy inwestycyjnych. Nie gwarantujemy osiągnięcia celów inwestycyjnych funduszy ani uzyskania podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikiem inwestycyjnym funduszu, bo może mieć na nią wpływ wysokość pobranych opłat manipulacyjnych i należnych podatków. Tabela opłat znajduje się na stronie www.gstfi.pl. Informacje w języku polskim o prawach inwestorów, a także o funduszach inwestycyjnych zarządzanych przez Goldman Sachs TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym znajdziesz w prospektach informacyjnych, kluczowych informacjach i informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w naszej siedzibie na stronie www.gstfi.pl oraz u dystrybutorów. Wartość aktywów netto wszystkich subfunduszy akcji mieszanych i absolutnej stopy zwrotu może się cechować dużą zmiennością ze względu na inwestowanie w akcje. Dużą zmiennością mogą cechować się również subfundusze Goldman Sachs SFIO, Goldman Sachs Perspektywa oraz ING Konto Funduszowe ze względu na nabywane przez nie jednostki lub tytuły uczestnictwa innych funduszy, w tym zagranicznych, inwestujących w akcje lub inne instrumenty o podwyższonym ryzyku. Subfundusze Goldman Sachs Perspektywa SFIO oraz subfundusze Goldman Sachs SFIO za wyjątkiem Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Goldman Sachs Obligacji Plus, Goldman Sachs Total Return oraz Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych lokują wszystkie swoje aktywa w jednostki uczestnictwa FIO zarządzanych przez nas oraz w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych zarządzanych przez podmioty z naszej grupy kapitałowej. Takich lokat mogą dokonywać również subfundusze ING Konto Funduszowe SFIO. Wszystkie nasze subfundusze dłużne i mieszane Goldman Sachs FIO, Goldman Sachs Konserwatywny Plus, Goldman Sachs Obligacji Plus i Goldman Sachs Obligacji Korporacyjnych, a także subfundusze Goldman Sachs Perspektywa SFIO i ING Konto Funduszowe SFIO mogą lokować powyżej 35% wartości swoich aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.